Świętość w codzienności.
Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Audycja Świętość w codzienności to cotygodniowe spotkania z ludźmi, którzy nie boją się i chcą mówić o swoim życiu z Panem Bogiem, o swoim świadectwie wiary. Kilka tygodni temu w kancelarii parafialnej spotkałem małżeństwo z małym dzieckiem, zaczęliśmy rozmawiać i temat wydał mi się dobry na audycję. W czasie dalszej rozmowy wyszły sprawy bardzo ważne, ale też dotykające osobistego życia moich dzisiejszych rozmówców, dlatego też dzisiaj przedstawię ich nieco anonimowo. Radio też pozwala na taką anonimowość, nie widać nas, a wydaje mi się, że to, o czym będziemy rozmawiać, może być wartościowe dla wielu małżeństw. Razem ze mną Grzegorz i Małgorzata.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małżeństwo z 2-letnim stażem?
Tak.
Tak. No.
2 lata to mało czy dużo w małżeństwie?
I mało, i dużo.
Jeszcze nie można od was powiedzieć stare, dobre małżeństwo, ale młodym, dobrym jesteście.
No chyba tak.
Tak, no przynajmniej no, staramy się iść
z Panem Bogiem.
Oboje mówicie o waszej drodze z Panem Bogiem, waszej relacji z Panem Bogiem. Ja domyślam się, że do takiego mówienia swobodnie o Panu Bogu trzeba też dojrzeć. Jak się układała wasza relacja z Panem Bogiem? Takie dojrzewanie w wierze, to była wiara wyniesiona z domu, nastąpił jakiś przełom? To jest zwykle pytanie, które pada na początku naszej audycji.
Grzegorz. No to mogło się zacząć.
Proszę bardzo, panie mają pierwszeństwo.
No dziękuję. Znaczy nie, u mnie wiara w domu była. To nie to, że to był tam temat jakiś odległy, tylko tak, oczywiście chodziliśmy do kościoła z tatą, z mamą i mam 3 rodzeństwa, jest nas 4. I przyszedł moment, że... I to dość długo trwało. To długo trwało do 18-19 lat miałam. No i niestety przyszedł taki moment, że wkradło się zło w moje życie. Związek z pewnym mężczyzną, no niestety, odrzucenie całkowite Pana Boga, kościoła, chociaż mnie zawsze do kościoła ciągnęło. Ja zawsze lubiłam i tak jak kiedyś rozmawiamy z mężem, mówię, wiesz, ja tak naprawdę też chciałam mieć takiego męża, z którym sobie pójdę na odpust do kościoła, który pójdzie ze mną na mszę. I zawsze tego chciałam. I mówię, tak żyjąc w tamtym związku niesakramentalnym, mówię, Panie Boże, coś się w końcu musi zmienić. No, coś musi być, no coś, no pomóż mi, żeby to w końcu, bo to było, bo to nawet nie był związek, to było wręcz, to było uzależnienie. To była już chora relacja. To nie
tak
było
z perspektywy czasu.
To nie było nic zdrowego, to już było na takim etapie.
I kilka lat się ciągnęło.
No, to się ciągnęło, 15-16 lat. To był to kawałek czasu, ale ja starałam się odmawiać nawet czasami różaniec i miałam taką zawsze karteczkę u siebie w portfelu, że Jana Pawła II taką sentencję, tylko ja niedokładnie to pamiętam, że przyjmuj z pokorą wszystko, co cię spotyka w życiu złe, bo wtedy dobro też przyjdzie. I ja mówię, i tak czasami się modlę, mówię, Panie Boże, no coś się musi zmienić, no i dzięki Bogu się zmieniło, ale nie ukrywam, że kilkanaście lat długich byłam tylko w kościele, jak musiałam. Jakieś były uroczystości. To było w ogóle takie, no to nie to, że wystąpienie z kościoła, tylko w ogóle takie oddalenie się od Boga, no już do, całkowite tak naprawdę. To tylko jak musiałam, no pojawiło się dziecko, ale ja wiedziałam, że trzeba je ochrzcić. To nie było tak, że ja, nie. Ja wiedziałam, że trzeba to dziecko ochrzcić, trzeba, ono musi mieć sakramenty, było i u pierwszej, i u drugiej komunii.
Ale jednocześnie nie było takiego pragnienia sakramentalnego małżeństwa, tak?
Znaczy ja chciałam. Tylko niestety
partner nie chciał.
Ale z perspektywy czasu dzięki Bogu, że tak się stało. Teraz mam, znaczy Pan Bóg nade mną czuwał, ale przy tym chcę powiedzieć, że mój brat cioteczny, chłopczyk, to miał wtedy 8 czy 9 lat, jego mama wchodzi do pokoju i mówi, że ty się modlisz, ty dlaczego jeszcze nie śpisz? Modlisz się jeszcze? A on mówi, tak, wiesz mamo, ja się jeszcze modlę, bo wiesz, ja się modlę za moją Małgosię, za moją siostrę. Bo gdyby jej się coś stało, to ona przecież pójdzie do piekła. Wiem, że tutaj działanie Boże było ogromne, dlatego że moja rodzina tak naprawdę się o to modliła. Oni wiedzieli wszyscy, że to, co w czym tkwie, to nie jest dobre.
To była walka, bo przecież to jest, rozmawiałem z bratem twoim rodzonym, to już i w Częstochowie na pielgrzymce był w tej intencji.
Także to jest, ale no i Pan Bóg tak to poprowadził, że się udało, o.
Czyli to nie jest tak, że z dobrego domu wychodzimy, z Panem Bogiem żyjemy na co dzień, długo i szczęśliwie, koniec. Można mieć doświadczenie Pana Boga w rodzinie, rodzina może modlić się za mnie, a ja mogę iść swoją drogą.
Tak.
I...
Ale trzeba samemu chcieć, bo ja to przyszedł moment, oni chcieli. Ja też niby chciałam, ale przyszedł moment, że moje pragnienie było tak silne, żeby coś zmienić, bo to trzeba zacząć od siebie. Jak się zacznie od siebie, to wtedy to się wszystko zmienia i to jest, no, i to było najważniejsze, że ja już chciałam coś zmienić i wtedy to, a wtedy to tak Pan Bóg ułożył, że my czasami tak siedzimy, rozmawiamy, że no lepiej to by człowiek tego nie wymyślił. To już taka układanka była.
O tych zmianach, o tych przełomach będziemy jeszcze mówić.
No i teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że ten chłopiec, który się modlił, to teraz jest chrzestem naszego dziecka.
A, no właśnie.
I historia trwa nadal.
Tak, tak. Także właśnie ten chłopak, on teraz ma 20 lat, był na pielgrzymce pieszej w Wilnie i powiedział, że jedno świadectwo po prostu usiadł z wrażenia, jak zakonnica opowiadała świadectwo swoje, że ona była wychowywana w rodzinie bez Boga, ateistycznej i chciała dokonać już aktu apostazji w wieku tam 15 lat, ale matka jej powiedziała, poczekaj, bo żyjemy w kraju katolickim, może przydać się papierek z bierzmowania.
Tak.
No i ona, dobra, to poczekam. No ale do bierzmowania, no to trzeba było nauki wszystkie zaliczyć, żeby do bierzmowania sakramentu doszło. No i ona chodziła, nie chciał, chodziła na te nauki i w końcu tak patrzy na tych ludzi, na adoracji, klęczo, patrzą, Najświętszy Sakrament, i ona mówi, nie no, co oni widzą w tym białym kółku? Udowodnię im, że są idiotami. I wzięła Pismo Święte, Ewangelię, zaczęła czytać. Zaczęła czytać tam Pan Jezus o miłości, w ogóle poraziła ją miłość Jezusa do ludzi. Jak Pan Jezus idzie za ludźmi. To po prostu tak ją to poraziło, że oświadczyła matce, że idzie do zakonu. W wieku tam 18 lat.
Tak matka się w Panu Bogu zakochała.
Po drodze do apostazji.
Tak, i matka powiedziała, że słuchaj, jak ty idziesz do zakonu, ja ci grosza nie dam. To ona mówiła, trudno. Pieniądze się znalazły. Mówi, tak ją Pan Bóg poprowadził, że pieniądze się znalazły, bo tam rzeczywiście no, jakieś pieniądze są potrzebne, żeby to zakonnicą zostać. I takie świadectwo jak dała, no to po prostu... To jest żywy dowód na to, że ona chodziła w glanach, była przeciwko Bogu, śmiała się z katolików, jak otworzyła Pismo Święte, jak chciała dowiedzieć się prawdy. Ja im udowodnię.
Tak, że tego Boga nie ma.
Jezus powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. I po prostu ją walnęło. No nie?
Można powiedzieć, że ta siostra zakonna była z o tyle dobrego domu, że mama w wieku 15 lat powiedziała, poczekaj, jeszcze nie występuj.
Tak,
można tak powiedzieć.
I to było to dobre, co pozwoliło jej nabrać dystansu i czasu do podjęcia decyzji zupełnie odmiennej.
Tak.
Grzegorzu, a w twoim życiu jak było? Dobry dom? Przykład rodziców? Ministrant? Nie?
Nie, nigdy tam ministrantem nie byłem. No przykład to głównie był mojej mamy. Ona zawsze tak miała taką relację bliższą z Panem Bogiem. Dla mnie to był generalnie, w ogóle miała opinię osoby niesamowicie silnej. Czy ktoś był wierzący, czy niewierzący, szacunek wzbudzała u każdego. I ja na początku, jak byłem małym chłopcem, lubiłem się modlić. Nie wiem, skąd mi to przychodziło w ogóle. Niektórzy mówią, że może księdzem, czy coś.
To tak jest. Jak ale... się dziecko lubi modlić, na pewno księdzem będzie. Albo
tak.
Do zakonu.
Albo siostra.
Ale przełom był taki, że przed moim bierzmowaniem, dzień przed moim bierzmowaniem, mój tata samobójstwo popełnił. Dla mnie to był szok. I mówię, dlaczego? No, dzień przed moim bierzmowaniem. A jeszcze tam na kilka dni przedtem mówi... do mnie mówi, że to przepraszam cię. A mówię, tato, za co mnie przepraszasz? Bo tam no, wcześniej były różne złe rzeczy, bo powiedzmy, tam nie chcę wszystkiego opowiadać, ale to nie było miłe dzieciństwo. Dalsze moje życie to była choroba mamy i też mówię, Panie Boże, jeśli ty jesteś, to poprosiłem Pana Boga o coś. No i okazało się, że moja mama wyzdrowiała, chociaż szanse dawali jej małe, ale później już tak dostałem... można powiedzieć, przeczołgany, chociaż cały czas się modliłem o męstwo. Nie wiem dlaczego, bo od dziecka się bałem zawsze czegoś. Jakieś tam lęki, jakieś to później były różne tam w domu złe sytuacje. No i prosiłem o męstwo, tak żeby mieć odwagę. I to wszystko tak było dosyć powiązane. Widocznie też później to niedawno zrozumiałem, że Pan Bóg tak mnie przeczołgał, że zmierzyłem się ze wszystkimi moimi lękami w moim życiu. I później za 10 lat był powiedzmy nawrót choroby. U mojej mamy w międzyczasie już byłem, powiedzmy, jako fizycznie wykończony, bo to trwało około 9 lat, taka, powiedzmy, finansowo wykończony, bo miałem i sprawy w sądach, gdzie ja tam byłem, no Pan Bóg mnie poprowadził w miejsca, w których bym nie pomyślał, że się znajdę.
I ale mówię, ten przełom, bierzmowanie i śmierć taty, potem choroba mamy, którą wyprosiłeś u Pana Boga polepszenie, potem jednak jej śmierć, to jakoś miało wpływ na Twoją relację z Panem Bogiem?
Z jednej strony nie chodziłem do kościoła za dużo. Czasami mama mnie prosiła, jedź ze mną do kościoła, zawieź mnie. Bo widziała, że na Pana Boga się wkurzyłem i to nieźle. Mhm. Bo kiedyś tam wykrzyczałem też Panu Bogu, mówię, co ty wyprawiasz z tym moim życiem? Mówię, jak takie życie to ma być, to mnie stąd zabierz lepiej. Ale Pan Bóg nie chciał mnie zabierać, miał jakiś inny plan wobec mnie. Teraz dopiero to wszystko zaczyna się składać. I w momencie, kiedy mama właśnie zachorowała już konkretnie, to już tak jeździliśmy na onkologię, na różne, na te chemie i tak dalej. I przez ten czas mieliśmy w to i z powrotem dużo do pogadania sobie. Mhm. Człowiek rozmawia, wiadomo, o życiu, ale jak widać, że ta śmierć jest gdzieś tam z tyłu głowy, no to inne priorytety. I wtedy na przykład odkryłem koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nie wiem, dlaczego instynktownie, znaczy instynktownie, to jest Duch Święty. Teraz tak patrzę, że zacząłem odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego, nie potrafiłem, nie wiedziałem, co to jest za koronka. Miałem jakiś obrazek, zacząłem się modlić. Ja. I później takie rzeczy też się działy. Też, wiadomo, jak nieraz przysiadali się do mnie młodzi chłopacy, którzy mieli nowotwory, opowiadali mi o swoim życiu, a tak siedzę. Przysiada się pewien człowiek chory na nowotwór, no widać, że on ze mną gada, tak? No cześć, jestem Jacek. Mhm. Wiesz, jeszcze 3 lata temu to ja byłem kawał chłopa, miałem 100 kilo tamtego, no nie, zobacz, co się teraz ze mną porobiło. I tak człowiek nabiera w ogóle dystansu do życia. Do życia i...
Obcując z chorobą.
Z drugiej strony ci ludzie wiedzieli, że oni mają do czynienia ze śmiercią. Jak ja wchodziłem na ten oddział, to dla mnie to był jak... Mi się kojarzyło z obozem z jakimś Auschwitz, że to tylko... Ludzie czekali na wyrok, no nie? Jak mm-hmm. mama wchodziła do lekarza, ja miałem różaniec, koronkę, znaczy nawet różańca nie potrafiłem wtedy odmawiać, bo tylko koronka do Miłosierdzia. Mm-hmm. No jak ktoś się przysiadł, no to chwilkę zagadaliśmy. No i taka, wie Pan Bóg przeczołgał nas konkretnie. I mama zawsze tak przed śmiercią tylko co powiedziała, to mówi, pamiętajcie, żebyście byli silni. Nie miejcie pretensji do Boga. Mówi, przepraszam was za wszystko, co za złego zrobiłam. Boże. I mówi, nigdy nie mówcie nic złego na księży. I później dopiero właśnie poznałem Małgosię.
Zaczęliśmy... Która mówiła się o tak. faceta, który będzie mogła w końcu iść do kościoła.
Tak.
Także mówię, no historie są takie nasze dosyć... Nie to, że takie śmiłe, że a tam w pewnym momencie chodziłem do kościoła, nie chodziłem, nagle ojejku, Jezus się kocha, dotknęło mnie coś i... Hmm. Nie, to są, można powiedzieć, Pan Bóg...
Tak kiedyś... doświadcza ludzi, że... Nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że ludzie właśnie, co są po jakichś przejściach, to potem mają inne spojrzenie na pewne tematy. Inaczej do tego podchodzą, inaczej się z nim nawet rozmawia, bo no właśnie, tak jak mąż mówi, no tak, no dotknęło mnie. Nie, czasami, no są też takie przypadki, bo i takie się trafiają, bo czytamy no, różne świadectwa, ale jak ktoś w życiu kogoś doświadczy, to potem już jest troszeczkę inne, ma spojrzenie na to wszystko, inny dystans do tego wszystkiego.
Myślę, że nasza audycja, taką mam nadzieję, w naszych słuchaczach też pozwala wyrobić taki dystans, bo wszyscy wydajemy się znawcami tematu swoich najbliższych, swojej rodziny, wiemy, jak powinno życie wyglądać, a jednak słuchając świadectw takich jak dziś, możemy nabrać pewnego dystansu i nowego spojrzenia. Zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną. Zostańcie z nami, za chwilkę wracamy.
Świętość w codzienności.
Witam po przerwie. Dziś w moim studiu Grzegorz i Małgorzata, małżeństwo,
tak,
z doświadczeniem, ale z taką perspektywą wdzięczności Bogu chyba za każdy dzień. Po 2 latach to dziękuję się za każdy dzień.
Tak, tak i zaczyna się od modlitwy i kończy się modlitwą. Kiedyś nawet pojechaliśmy do Obór, do Matki Boskiej i też stoimy z córeczką i podchodzi do nas taki pan, no, po prostu do nas akurat wtedy. I mówi, wiecie co, po prostu błogosławcie się. Błogosławcie się na mocy sakramentu małżeństwa. Nawet nie sobie nie zdajecie sprawy, jaka to jest siła.
A właśnie.
Błogosławcie dzieci.
Mhm. On powiedział jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, on mówi, zdawajcie sobie sprawę, z kim zadarliście. On wam nie odpuści. No.
I to był obcy człowiek.
Tak.
Tak.
Błogosławcie dzieci. To... Nawet w ciszy, to nie to, że wiadomo, najlepiej jest...
Obrzędem błogosławieństwa,
tak,
ale
też,
po prostu...
ale nawet tak w myślach. Na mocy sakramentu małżeństwa błogosławię mojego męża i tak dalej. Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
Mówicie o dzieciach. Małgorzato, wiem, rozmawialiśmy przed audycją, że maleństwo, półtoraroczne, jest waszym dzieckiem. ale z związku, o którym opowiadałaś w pierwszej części, jest dziecko, córka kilkunastoletnia.
Tak.
Wróćmy jeszcze chwilkę, krok wstecz. Jak się w ogóle poznaliście z tym doświadczeniem, bagażem doświadczenia swojego życiowego?
Przez moją siostrę, tak?
Tak, przez Grzesia siostrę. To w ogóle...
Małgosia nagle przyszła do mojej siostry i powiedziała, że wiesz co, ja bym się z wami gdzieś przeszła.
Tak.
Bo już mówię, sama siedzę w domu, tak?
Mhm. Tak, to było.
A moja siostra powiedziała, poczekaj, ja mam takiego brata, a może by się...
Nie, ona nawet chyba nie powiedziała, że brata.
Może nie.
Że mam dla ciebie takiego faceta. Ja mówię, no ale jak to?
Proszę bardzo, statka.
To
ale
normalne.
Można powiedzieć, że taką bożą robotę siostra zrobiła, tak? Że tutaj jakby pośredniczą. Pewnie nie robiła tego ani celowo, ani jakimś zamiarem
skojarzenia. Nie, u nas w ogóle to bardzo szybko się to wszystko potoczyło.
Aha.
Bo my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że życie, jak się ma sakrament małżeństwa, jest w ogóle inaczej. To jest w ogóle inaczej. My chcieliśmy jak najszybciej zawrzeć sakrament małżeństwa, żeby wszystko było tak, jak być powinno.
Doświadczyłaś tego niesakramentalnego życia w związku, Grzegorz nie. Kto bardziej pragnął tego sakramentu małżeństwa?
Znaczy, przełom to był na pielgrzymce, tak? Wtedy do Gierszwałdu jechaliśmy.
Tak, bo właśnie ja mówię to kiedyś do mojego męża.
Bo ja byłem wtedy, pamiętam, przed rozprawą sądową, też już taka być albo nie być. Mhm. Ktoś mi powiedział, słuchaj, zawierz to Maryi. No i pielgrzymka była do Gierszwałdu.
Tak.
No, mówi, gdzie, no...
Miałeś wziąć swoją siostrę.
Kto cię lepiej poprowadzi, jak nie Maryja? Miałem wziąć moją siostrę, no nie? Ale chciała jechać, później się rozmyśliła.
A ja mówię, ale dlaczego ty mnie nie weźmiesz?
A Małgosia mówi...
Ja mówię, ale ja bym chciała jechać.
A ja bym chciała jechać. Mówię, ty byś chciała? No dobra, bo wiedziałem, że Małgosia tam do tego kościoła, to tam delikatnie ją zacząłem zabierać na jakieś msze. No i nagle na tej pielgrzymce też świecka osoba, no nie? Jak zaczęła
otworzyła
nam oczy, bo... powiedziała na temat właśnie, jakie tragedie są ze związków niesakramentalnych, co to w ogóle jest. Zobaczcie, ile jest później rozwodów, gdzie ludzie się znają, przecież i tak dalej, to nie jest.
Tak, a potem ludzie myślą, że też małżeństwo to jest koncert życzeń.
Tak.
Albo targowanie z Panem Bogiem. Jak mi dasz to ja będę taki. A
on powiedział nam wtedy jedną rzecz też, bo mówię, słuchaj, mam tutaj taką też i sprawę sądową i tak dalej, on mówi, wyjdź do spowiedzi i zawierz to wszystko, przyjmij komunię i w tej intencji, no nie? A ja mówię, nie, ze mną to jest spoko, ja może dzisiaj do komunii będę chodził. Mówię, człowieku, to chyba ty nie wiesz, co to jest komunia święta. A ty chodzisz regularnie do tej... A ja mówię, no regularnie, raz w roku idę do spowiedzi, raz w roku do komunii świętej i tyle. Mówię, no to ścienko jest z tobą. No, mnie walnęło. Mówię, ze mną jest ścienko, przecież jestem dobrym człowiekiem, no co?
Tak, ludzie myślą, że są...
Mówi, nie, tutaj to...
To nie tak, nie
zrób
tak to działa.
Zrób porządek najpierw ze sobą i zobaczysz...
To był ktoś znajomy, jakiś przyjaciel?
Tak, bo w ogóle ci ludzie, no, generalnie tak jak my teraz mamy... my o tym lubimy mówić, znaczy lubimy. Czujemy tak...
Czujemy potrzebę
o tym mówić. Ludzie, spotykaliśmy właśnie takich ludzi, którzy coś przeżyli, doświadczyli i mówili o tym dalej, no
tak.
Nie? Na tej zasadzie i... Też to jest takie coś, ja tak patrzę w ogóle w społeczeństwie, że inaczej to jest, jak powie to osoba świecka. Powie ojciec, chłop.
Macie rację.
A inaczej jak ksiądz. Księdza tak się nie słucha. No bo z drugiej strony, a co ksiądz wie o życiu? Ksiądz co ma dzieci, ma rodzinę.
Tak. To takie podejście niestety.
A ja tylko tutaj... wam powiem, że dzięki wam i ludziom, z którymi rozmawiam w tej audycji, ja o życiu wiem trochę więcej.
Tak,
no właśnie.
Doświadczenie
dlatego to trzeba rozmawiać.
Dopiero później zacząłem regularnie chodzić do spowiedzi. To zorientowałem się, że księża mają trochę pojęcie o życiu.
Mają. Także... No staramy się jak najczęściej, bo to jest
Ale przyprowadził mnie świecki człowiek.
Tak, nas.
I to jest,
bo mnie też, no tak naprawdę nas obydwoje do tego.
Tak, i mówię, słuchaj, tak sobie gadamy na spokojnie nieraz. Mówię, słuchaj, dużo, mówię, od 20 paru lat takie dziwne rzeczy się dzieją. Właśnie już tam obójstwo taty i dopiero to się zorientowałem. Było bardzo dużo zabobonów. Było dużo jakieś tam, a to czerwone szmaty na szczęście, a to jakieś tam podkowy, a to drzewka szczęścia później coś przywoził i to...
I my zrobiliśmy z tym porządek.
On dopiero mówił, słuchaj, to nie jest... Mówi, to jest wyjście przeciwko przykazaniu Bożemu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Albo
ufasz Bogu, modlisz się o pomoc.
Albo wierzysz w słoniki.
Albo masz słoniki i jakieś tam, bo ja tak patrzę nawet po wózeczkach teraz.
Te wstążeczki, no.
Wstążeczki czerwone.
No myślę, że słuchacze wiedzą, o czym mówimy, tak.
Tak. I to już nie bardzo jest. I wtedy twoja modlitwa jest słaba. Bo, no jak ty chcesz prosić Pana Boga, a masz
Panu
jakieś...
Panu Bogu świeczkę?
No właśnie.
Tak.
Nie można, tak. Mhm. I powiedzmy, no, jestem wdzięczny właśnie i dlatego czuję wdzięczność i czuję potrzebę też o tym mówić innym ludziom, żeby się strzegli.
Jasne.
Pułapek, bo ktoś może powiedzieć, no modlę się tyle lat i nic się nie zmienia.
A po tym Gietrzwałdzie coś się zmieniło? Pojawiła się myśl o decyzji, o małżeństwie? Bo mówicie cały czas, że to było bardzo
szybko. Tak, oczywiście. Przegrałem sprawę w sądzie, równo. Aha. Ale wtedy Małgosia mówi, słuchaj Małgosia, wiesz co, przegrałem tę sprawę, ale chciałbym, żebyś miała żonę. Była moją żoną. No, mhm. Ty wiesz, jaka jest moja sytuacja i tak dalej. Wiesz, będzie, jak coś nie będzie nam łatwo. Ale czy chcesz być moją żoną? Bo jak nie, to nie chcę ci zawracać głowy w ogóle, no nie? A Małgosia mówi, no, chcę. Mówi, o, mówię, mocna dziewczyna. Mówię, dobrze.
No i tak. No i zaplanowaliśmy
i to wszystko. Do Medjugorje, tak później.
Tak, 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 ale zaplanowaliśmy to w ogóle wszystko na września, ale że wtedy ta pandemia. Aha. I tak dalej, no mówimy, ale słuchaj, mówię, nie wiadomo, co to będzie się działo dalej. My tak chyba dalej nie chcemy, bo we wrześniu też nie wiadomo, co będzie. My idziemy teraz, chcemy ten ślub wziąć teraz. No ja tak do Grzesia mówię, słuchaj, ale fajnie by było, gdyby to było w niedzielę Bożego, przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. Grześ mówi, no ale czy ty oszalałaś? Przecież to jest za 2 tygodnie. Ja mówię, no nic, idziemy, spróbujemy.
I od razu do księdza.
I od razu do księdza, ksiądz prosz mówi, no
nie, to
dobrze.
Było inaczej. Był przecież ksiądz Michał.
A, Michał, no, tak.
Chwileczkę pogadam z szefem. Przychodzi ksiądz proboszcz. Ale jak to będzie 5 osób w kościele?
Ale nam to nie przeszkadza. My wiemy, co tam idziemy. Bo my ślubujemy sobie, a nie ludziom.
A ksiądz...
Trochę to ludzie...
No dobra.
Trochę zaczęli mylić to wszystko, te pojęcia. To, że to jest sakrament, w ogóle to...
Znaczy ludzie
bardziej skupiają się na
weselu. Wewnętrznym.
Mhm. Ale przecież to jest tak naprawdę chyba jedyny sakrament, gdzie ludzie przyrzekają sobie w obecności Pana Boga. Bo przeważnie to jest tak, że no to inaczej.
Sakrament kapłan chrzci, kapłan rozgrzesza, tak. Komunii
udziela.
A tu
jest jedyny sakrament, że dwoje ludzi coś przysięga sobie. I tak też mój tata mówi, Boże, dzieciaku, ale jak, no 5? A ja mówię, tato, ale ty nie będziesz z nami żył.
2 razy mnie widzieli na oczy, trochę byli w szoku. Chrzesty Małgosi.
A w sumie znaliście się jak długo już przed ślubem?
W maju się poznaliśmy,
tak,
a w kwietniu następnego
roku był ślub.
Już czyli już troszkę się znaliście. To
tak,
jednak rok
był. To nie było tak,
że 2 tygodnie po zawarciu znajomości.
Nie, to trochę to wszystko trwało. Tylko, że stwierdziliśmy, że ten ślub chcemy wziąć wcześniej i nie patrzymy na nic, że tak
powiem. A wesele tak się odbyło.
A wesele, jeżeli Pan
Bóg
to tak poprowadzi, to wesele się odbędzie.
Od razu domówiliśmy mszę.
I odbyła się msza.
I odbyło się weselicho.
Msza i wesele, ale to już...
To powiem wam, że wasze małżeństwo odbiło się echem w Ciechanowie, bo ja w sąsiedniej parafii wtedy pracując słyszałem, że było takie małżeństwo, co miało mieć ślub we wrześniu, ale przesunęli szybciej, bo nie wiadomo, co będzie.
Tak, i to była bardzo dobra decyzja, bo byliśmy tylko... No tak, było te tylko 5 osób, tak najbliższych tak naprawdę.
Tak, no ksiądz powiedział, że ewentualnie można jeszcze jakoś upchnąć fotoreportera.
No ale się udało, dzięki Bogu i...
Znaczy to było też i bardzo fajne.
A wesele było później, jak już
obostrzenia
zniknęły.
Tak, wesele było później, tak. Mhm. I wszystko się odbyło, bez żadnego problemu.
Dobrze, jesteście małżeństwem dopiero po ślubie. Czy zawarcie tego sakramentalnego małżeństwa w waszym patrzeniu na siebie, na życie coś zmieniło? Może jakieś nowe działanie Pana Boga odkryliście po tym czasie?
Ja zrozumiałem jedną rzecz, no chyba, że ty chcesz
nie
pierwsza.
No, dobrze.
Że jak założyłem obrączkę... I wtedy jest coś takiego, że jestem mężem w tym momencie. I mówię, to się w ogóle wszystko zmienia w tym momencie.
Jest,
do tej pory, mimo wszystko, że no, nie miałem 20 lat, nie miałem, tylko że mąż, a chłopak, a facet to są dwa różne pojęcia. Mhm. Kiedyś słyszałem takie, że no, partner, partnerka. Dla mnie to jest...
Co się zawiera w tym słowie mąż? To jest kwestia, nie wiem, odpowiedzialności?
Tak, to jest odpowiedzialność. Jesteś mężem, jesteś odpowiedzialny za żonę,
za swoją rodzinę, za dziecko w późniejszym czasie. Tak.
Mąż się kojarzy z męstwem.
Tak.
A niestety teraz jest tak, że właśnie ten partner, partnerka, no to są, no nie oszukujmy się, czasami to jest tchórzostwo.
Znaczy tak, to jest, od razu to się kojarzy z brakiem odpowiedzialności. Tak, że ludzie się boją, ucieczka od odpowiedzialności. To jest, bo mąż i żona...
To jest inaczej.
To jest męstwo, to jest odpowiedzialność. Już można kilka synonimów tego
popatrzcie,
słowa
nawet
poszukać.
Dla ludzi, którzy specjalnie w Pana Boga nie wierzą, czy do sakramentalnego małżeństwa nikt ich nie ciągnie, to jednak samo słowo mąż, o którym mówimy,
to jest inaczej.
Obiektywnie bierze się z męstwa.
Tak.
I to zakłada.
Mnie to od razu coś takiego... Zobaczyłem tę obrączkę poświęconą, ucałowałem. Mówię, tak, to jest to, na co ja całe życie czekałem. I to się wszystko zmienia. Mojemu koledze mówiłem... Bo on też ze swoją partnerką, tam mieli dziecko i tak dalej. Mówię, słuchaj, jak zakładasz obrączkę, to ty już nie jesteś taki sobie zwykły gościu. Ty jesteś mąż. Mhm. jesteś mężem. No nie, to jest w ogóle, jak założysz, to dopiero będziesz wiedział. Tak pomyślał, za rok czasu.
Wzięli ślub.
W sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia.
Wzięli ślub,
byłem tam świadkiem.
Małgorzata, to ty ze swoim bagażem doświadczenia, też niełatwego, również związku, z którego jest dziecko, wasza córka, zmieniło się coś po tym ślubie? A może nie miałeś
wszystko
wątpliwości?
Się
no, związałaś się z jednym mężczyzną, który no, jakby no, nie zdał egzaminu, tak?
Ale ja wiedziałam, że to będzie inaczej.
Aha. Czemu?
No, sama kwestia tego, że, no, że mężczyzna chce wziąć ten ślub, że bierze na to odpowiedzialność, że od tego nie ucieka. Mhm. To już jest podstawa. To już jest to ważne. Czyli dla mnie się w ogóle zmieniło wszystko tak naprawdę. Ja zaczęłam w ogóle na przykład na siebie inaczej patrzeć. Stałam się bardziej silniejsza, bardziej odpowiedzialna. Też nawet jak mam nastoletnią córkę w domu, wytyczam jej granice. Wcześniej nie miałam takiej siły. A przy mężu mam. Mhm. Bo ja wiem, że on stoi za mną murem. I on wie, że to jest dobre i on mi też wiele rzeczy podpowiada, bo ja jako matka, nie jak to matka, matka chce zawsze jak najlepiej. A ten ojciec to jednak właśnie ma taką rolę, że on widzi, on wie, że to dziecko czasami będzie cierpiało, ale wie, że potem będzie tylko lepiej. I ja mam teraz siłę postawić granicę. No, córka no, jest w takim wieku, jakim jest, no nie zmuszamy jej do chodzenia do kościoła, ale swoim przykładem chcemy jej pokazać, że jak się wierzy, to nie znaczy, że to jest, jak to się śmieją tak teraz, te moherki, tak? No bo, no, że tylko
średniowiecze,
tylko stare babcie wierzą, tylko... Ale nie, my chcemy jej pokazać, że to jest dobre, że jak się bierze ten ślub kościelny, że to jest ta pełna rodzina, że tu już nie ma właśnie głupot, nie ma...
Że jest miłość w domu.
Że jest miłość w domu, że jest...
Nie ma kłótni, nie ma jakichś tam wyzwisk, bo
że
to...
jest wsparcie jedno w drugim, że ona może na nas liczyć, zawsze. Ale my jej też do niczego nie zmuszamy. Mhm. Nie, ale no, mi się wydaje, że przyjdzie taki moment, ja wierzę w to głęboko, że przyjdzie taki moment, że ona zobaczy, że to właśnie tak to powinno wyglądać.
Wiecie, że dziecko w tym wieku jest jak wykrywacz kłamstw.
I jak chorągiewka.
To też, ale jeśli chodzi o patrzenie na świat dorosłych, swoich rodziców, to jakbyście byli pod wykrywaczem kłamstw. Czy wasza wiara idzie w parze z tym,
tak,
jakimi jesteście rodzicami,
tak,
jak postępujecie względem siebie,
tak,
czy jesteście uczciwi w pracy? Córka daje wam to jakoś poznać, że ona też was potrafi sprawdzać, krytykować?
Kiedyś no na pewno.
Taki bunt był bardziej, ale skończyły się argumenty.
Aha.
Skończy, bo...
Ale jest rozmowa na argumenty, jest wymiana argumentów.
Jest.
Tylko, że właśnie z jej strony, bo znaczy to nie tylko dzieci, bo dzieci są ogólnie inteligentne, ale tak swojego czasu patrzyłem na ludzi. Mhm. Bo tak jak już na tą drogę wiary mocno się weszło, mocniejsze, bo pobyt pielgrzymka w Medjugorje też
tak,
to
bardzo,
było bardzo mocna
bardzo
pielgrzymka,
mocna
jako
pielgrzymka.
Tak... Bo to taki
była
początek.
A, właśnie, bez
tak,
zapytać.
To był początek taki
była, była.
Była wtedy.
Tylko my, tak przerwę, my trochę, proszę księdza, troszkę źle, jeżeli coś tu mogę podpowiedzieć, źle zadziałaliśmy. Bo my troszkę chcieliśmy trochę to zrobić, że ty musisz. Ty musisz, ty chodź. I to był jeszcze większy bunt i to był skutek odwrotny.
Mhm. Tak, tylko że jeszcze do innego zmierzam.
A to było co do tej pielgrzymki,
znaczy,
czy ogólnie?
Ogólnie rzecz biorąc, ogólnie. Tak, że
a na pielgrzymkę ona chciała jechać?
Znaczy, dla niej to było ciekawe, bo
tak,
wyjazd za granicę, gdzieś tam...
No, to zawsze to jest ciekawe.
Miała inne motywacje, ale
tak,
chciała.
Tak. Ale
i to była ostatnia
wiemy,
szansa, że jeszcze dało się radę ją wyciągnąć, bo teraz już 14 lat, wtedy miała 12, no to 12 lat to już...
Sama by nie została.
Tak.
My wiemy, że nie ma przypadków.
Tak. Mhm.
Że jak Maryja kogoś powoła, czy Pan Jezus, to ta osoba tam będzie. Także wiesz, ja naprawdę, ja to jest, bo to ktoś mi powie, ja nie to, że ja wiem, ja wierzę, że to w końcu przyniesie wszystko, że to w końcu, no tak to Pan Bóg poprowadzi, że będzie dobrze, ja to głęboko w to wierzę.
No ja odczułem na przykład w ogóle po tej pielgrzymce, po jednej, po Medjugorje zwłaszcza, że mówię, Boże, przecież to wszystko jest prawda. To wszystko, co jest w Piśmie Świętym, co objawienia Maryi, co są w ogóle w Wieczwałdzie, w...
I tam w Medjugorje.
Tam w Medjugorje. Mówię, to jest prawda. Przecież objawienia jeszcze w Fatimie, co czytaliśmy o tym,
tak,
no nie? Ale przecież to jest wszystko prawda. I zacząłem czytać jeszcze więcej o Eucharystii w ogóle, bo nie rozumiałem w ogóle Eucharystii, jaka ona,
tak,
jaką ma siłę.
Jaką ma siłę.
Moment przeistoczenia, że ciało, krew, jako wtedy trzeba się modlić o łaski, przepraszać, prosić i krew Chrystusa, która nas obmywa,
tak,
chroni
tak,
od wszelkiego zła i możemy zawierzać jeszcze osoby bliskie sercu i tak dalej. To jest w ogóle jako, moc mszy świętej, to dopiero no...
Jako siłę ma, że przyjmujemy za kogoś komunię świętą, i czyjeś intencji.
Wtedy zrozumiałem dopiero słowa jednej mistyczki, która powiedziała, gdyby ludzie zdawali sobie tak, z mocy Eucharystii, mszy świętej, to policja musiałaby ruchem kierować do kościołów. Tak. Taki tłogu był, jakby sobie zdawali sprawę.
I rozumiem, że dla was było to przeżycie bardzo mocne i głębokie, religijne. A jak przeżyła to córka, tą waszą wyprawę, pielgrzymkę do Medjugorje?
Trochę dziwnie się zaczęła zachowywać.
Trochę dziwnie.
Nie? Tak, jakby zaczęła robić pewne rzeczy, które sobie dopiero później zdała sprawę, tak? To było nawalnięcie jednak, bo no nie oszukujmy.
To było takie ukłucie nas w tym momencie, gdzie nas boli.
Tak, tak.
Z jej strony.
Tak.
I to jest takie doszukiwanie się w tej wierze złych rzeczy, złych...
Takie sprawdzanie.
Tak, takie sprawdzanie, ale...
W ogóle w momencie, kiedy zaszła Maryja, bo tam widząca jest i poszliśmy rano na... kiedy Maria miała się objawiać, no to w ogóle też pewne tam rzeczy się działy, czy manifestacje, niektórzy ludzie, którzy tam obciążeni byli w jakiś sposób. Także ona się troszeczkę przestraszyła, ale też
ona się wystraszyła.
Oddziałuje na każdego.
To jest dziecko, które też, jest też taki wiele dzieci, co są wychowywane w ogóle w innym środowisku. I raptem to środowisko jej się wszystko zmieniło o 180
stopni. Dla niej to był szok.
Dla niej to był w ogóle szok.
Kilkanaście lat wzrastania z rodzicami, którzy nie byli w związku sakramentalnym.
Tak.
Też
mama,
tam
która
do kościoła nie chodziła. No, ona wiedziała, że jest kościół, miała te wszystkie sakramenty, miała chrzest, miała wszystko tam, komunię i tak dalej, ale to mimo wszystko to był inny świat. Tam było coś innego w niedzielę, tu jest coś innego w niedzielę. To są w ogóle zderzenie dwóch światów.
A tu nagle angażujecie się w zupełnie inną rzeczywistość.
Tak.
Mama się zmieniła. Nagle zaczęła chodzić do kościoła, zaczęła się modlić i to był dla niej szok.
Tu pojawiła się mała siostra. To też jest, no dla takiego dziecka to nie jest to wszystko takie proste.
Jeszcze to akceptuje, jeszcze nad tym pracuje, czy jakoś już,
teraz już
widzicie
teraz
przełom?
Teraz już jest miłość taka, że nie.
Teraz kocha.
Ale właśnie tam w Medjugorje był jakiś taki moment próby też z jej strony takiego. Też.
Dla każdego. Przecież ty miałaś koszmary w Czechach.
Ja miałam takie koszmary.
Nocowaliśmy w Czechach. Nie sądziłem nigdy, że Czechy to tak państwo ateistyczne.
Tam...
No wszyscy o tym mówią. Tak. Tak? Tylko jak to odczuć? No, co nas to obchodzi? Tak, że
tak.
Małgosia miała wtedy koszmary. W ogóle ja po nawróceniu to miałam bardzo wiele walk duchowych. To nawet do takiego stopnia, że szatan stanął mi twarzą w twarz i mówi, ty leci do M, a ty co teraz robisz? To dlatego ja nawet były takie momenty, że się bałam wyjść na korytarz.
Tak, domu,
ale to jest walka duchowa.
Jest jedna podstawowa zasada, żeby się nie bać.
Żeby się
Pan
nie bać.
Jezus zawsze mówi w Ewangelii, nie bójcie się.
Mhm.
I to jest, no jeżeli ktoś już troszeczkę jest świadomy,
tak,
wie,
ale,
o co chodzi,
ale swoje trzeba przeżyć. I jak człowiek już to przeżyje teraz, to wiem, że to tak trzeba. Że to nie trzeba się bać.
Ja miałem łatwiej pod tym względem, bo już mówię, przez te 15-20 lat to chyba przeczołgany byłem na tyle, że może już bardziej Pan Bóg mi dał już trochę inaczej siły.
I proszę księdza, i tu jest taka sprawa, że tu jest sakrament małżeństwa i wsparcie męża. Mhm. On już wiedział. I to też jest, samemu byłoby ciężej. Ale tutaj jest sakrament, to jest w ogóle inna relacja.
Kiedyś pamiętam,
mówimy tutaj o mocy komunii świętej, o której mówiliśmy, że ludzie nie mają jej świadomości, ale ludzie też nie mają świadomości mocy sakramentu małżeństwa.
Nie mają świadomości.
Sakramentu
jaka
pokuty,
jest ważna rzecz błogosławienia dzieci.
Wspominaliście.
Żeby błogosławić dzieci, żeby nie przeklinać dzieci, bo czasami są różne sytuacje życiowe. Co
tak,
się do
ale jeszcze
przyklei...
wrócę do tych argumentów, bo mieliśmy właśnie argumenty, że się skończyły, ale to nie tylko jej, bo zacząłem czytać o tych wszystkich, o objawieniach, o Medjugorje. Przecież nawet Maryja, która dała obietnice fatimskie, powiedziała tak samo, żeby wynagradzać niepokolnemu sercu pierwsze soboty miesiąca. Módlcie się na różańcu. Intencje dopiero zaczęliśmy to praktykować powoli.
Tak.
Nie wszystko naraz, bo
ale
to
na
człowiek musi do tego dorosnąć.
Dla niej też różaniec, co wy robicie, a teraz?
I świadectwo z Hiroshimy, gdzie ta bomba atomowa spadła przecież, co jezuici przeżyli w drewnianym
kościółku.
Domku, kościółku małym. I mówił, no bomba atomowa, no 3000 stopni Celsjusza, i ciśnienie 40 atmosfer, wszystko zostało, no beton się topił, no ciała wyparowywały, a nawet tutaj kilku jezuitów przeżyło, trawka zielona, drewniana chata stoi.
Kotek
i nawet kotek nie zachorowali na chorobę popromienną.
Nic im nie było.
I się pytają, no jak to możliwe? To ci, no, modliliśmy się na różańcu. To, co nas prosiła Maryja. I dlatego tak ważne jest, żeby teraz w tych czasach, gdzie jest zawierucha, tu wojna, tu straszą nas bombą atomową, żeby wrócić do tego, co mówiła Maryja. Różaniec, wynagradzanie, właśnie pierwsze soboty miesiąca, Eucharystia. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, zawsze.
Tak, nawet jak w Medjugorje było objawienie, że jak jeżeli jest msza święta, nie przychodźcie do mnie, tylko idźcie do mojego syna.
Tak,
idźcie na mszę. Tak jest objawienie w Medjugorje.
Są kościoły, gdzie ludzie gromadzą się w kaplicach bocznych przed obrazem Matki Bożej, a obok trwa msza święta.
Tak.
Dobrze jest się modlić przed obrazem Matki Bożej, ale kiedy msza święta...
Tak, Maria zawsze mówi, że ona nigdy nie jest przed. Ona nie chce, żeby była traktowana jako przed Panem Jezusem. Nie, ona zawsze do Niego prowadzi.
Tak.
I to były argumenty, które jakoś córkę przekonały?
Córkę, ona tam...
Tutaj cały czas ta walka
córkę
trwa.
Nie, ale przekonują dorosłych. Dorosłych, którzy... Mi było przykro w pewnym momencie, że ktoś coś mówił na wiarę, no gdzie był Bóg, jak tam była druga wojna światowa, gdzie był Bóg, jak jest choroba, czy coś złego się stanie. I dopiero zacząłem o tym wszystkim czytać. I teraz argumenty tych ludzi bardzo szybko się kończą. Bo na przykład, no, gdzie był Bóg, jak jest choroba, no to świadectwo też mam. Słuchałem takiego chłopaka, który przyjechał do nas, no też niesamowite świadectwo, że no, on tam miał też epizod, siedział w więzieniu, tak, no życie mu się trochę, znaczy całej rodzinie tam, trochę to wszystko poranieni tam zostali wszyscy, no i zaczął tak ze mną gadać, no jak z nim sobie gadał, no i coś na temat oczywiście delikatnie wiary zacząłem z nim mówić, no patrzę, kawał chłopa, jakiś tam tatuaż. Trudno, co mi tam. Pogadam z nim, zobaczymy.
Chyba mnie nie zabije.
Zobaczymy, co tam tego. W końcu ja mu mam zapłacić, a muszę przeżyć. I on mówi, ale to ty chodzisz do kościoła? A on mówi, chodzę. Co niedziela? No czasami częściej.
I strzelam. A ty wiesz, co się dzieje w tym kościele? Ty wiesz, co oni tam robią?
Nie, tutaj jak nie. No? I on mówi, a twoja żona? Mówię, no ona też chodzi. No mówię, czasami częściej ode mnie. Mówię, wiesz co, jeszcze na pielgrzymki jeżdżę.
A on tak nokautowany.
A on do mnie tak patrzy na mnie, ty, ale ty jesteś normalny. Mówię, no tak, no. Wiesz, to normalnie z tobą można gadać i tego, no nie? A on mówi, no tak, ale ty po co chodzi do tego kościoła? Przecież Pan Bóg jest wszędzie.
Aha, z tej strony.
Pan Bóg jest wszędzie, ale w kościele jest Najświętszy Sakrament. Jest Komunia Święta. Tego nie ma wszędzie. W lesie tego nie znajdziesz. A on, ale ta Komunia Święta, to tak po co ci? Mówię, słyszałeś o cudzie w Sokółce eucharystycznym i tego. Słyszałeś? Mówię, wiesz co, czytałem książkę księdza, który przyszedł facet, bo to był egzorcysta i powiedział, że jak wyjął hostię, mówię, to po prostu no, demon siadł. No, nie?
Tak, no i to go uratowało.
No i chłopak zaczął słuchać, nie? On, ty, ale to jeszcze tu masz czas książki czytać? A ty się nie boisz? No nie?
No ludzie się boją księży egzorcystów.
No, słuchaj, nie.
No, zainteresował się.
Zainteresował się.
Poszedł za tym?
I tak pracujemy dalej i tak dalej. On mówi, wiesz co, moja siostra zmarła w tym roku.
Jego siostra?
Tak. Ona miała 16 lat. Mówi, 10 lat temu wykryli mi nowotwór, podleczyli go i teraz zaatakował. Mówi, 3 miesiące zmarła. I mówi, wiesz co, ona jak umierała, to powiedziała, że ona już to widzi. Bo brat przy niej siedział, trzymał za rękę, jak ona umierała i mówi, wiesz co, ja już tam idę, już to widzę. Ja już to wszystko widzę. A on... Ten jej brat się pyta, no, ale czy ja mam iść z tobą, bo nie wiedział, co mówić. Ona mówi, nie, ty tu musisz zostać, a ja muszę iść. I on powiedział, ty, no, zmarła. I mówi, za 3 miesiące ukazałaś mojemu bratu, bo tam duża rodzina ich jest.
Tak.
Ten brat handlował narkotykami, bo tam też padło takie towarzystwo. I ona... we śnie mu się ukazała i mówi do niego, chciała z nim porozmawiać, a on mówi, wiesz co, nie mam czasu, Weronika, nie mam czasu, później pogadamy. Ona mówi, wiesz co, nie, mówi, niedługo będziemy mieli dużo czasu, żeby pogadać. I za chwilę, za kilka dni brat zginął w wypadku samochodowym. Tak. I tak pogadaliśmy sobie, że mówi, wiesz co, ta twoja Weronika, to dostała to chorobę i ona zmarła, żeby was omadlać, bo jesteś ty po rozwodzie i tak dalej, no nie, i ten chłopak, ten facet, no nie, powiedział, wiesz co, ja wiem, że jestem po rozwodzie, ale staram się te dzieci wychować najlepiej, jak mogę, no nie, że tak mi się to życie tak po prostu mówi, wiem, ja wierzę w Boga, wierzę, że jest Pan Bóg, nie, dosłownie otworzył się, relacja
no.
tak,
no.
I zaczęliśmy gadać i tak dalej o Panu Bogu, o tym wszystkim i mówi, no ja do komunii nie mogę iść, no nie, jestem po rozwodzie, ale widać, że
on chce,
zwykły
że to go
facet,
dręczy,
ale on powiedział tak, to wszystko, co, że się siostra ukazała i tak dalej, ona chciała go ratować, bo inne świadectwo też mamy tutaj przecież, że dziewczyna jedna przed weselem, tak to było, że mieli wesele z chłopakiem, znaczy mieli jechać razem na wesele i mieli jechać na zakupy i w końcu dzwoni do chłopaka, mówi to przyjedź już po mnie, a ten nie mógł odpalić samochodu. Mówi, no dobra, to ta dziewczyna, to ja pojadę po ciebie. I zginęła w wypadku. Podczas nyszy. I ksiądz na pogrzebie powiedział, mówię, słuchajcie, ta dziewczyna była tydzień temu u spowiedzi. Przyśnił jej się dziadek i tak ją wstrząsnął, tak ten sen ją wstrząsnął, że poszła do spowiedzi. Mówi,
to ją uratowało.
Taką spowiedź, która ona...
Znaczy duszę jej uratowała.
Takie w ogóle przeprowadziliśmy spowiedź, że mówi, teraz jestem spokojny o to dziewczynę. No nie, także... Ten świat duchowy istnieje, to nie jest...
I to jest ważne świadectwo, szczególnie w tym czasie. Tak, jesteśmy w oktawie uroczystości wszystkich świętych.
Tak. I dlatego mówię o tych świadectwach niektórym ludziom, to po prostu kończą się ludziom argumenty, bo to nie jest wytrzaśnięte z internetu,
tak,
skończysz to...
To jest na żywych przykładach.
Tak, tych świadectw mamy dużo.
A u nas
dużo.
W domu na początku córka się buntowała, no tu mama się modli, tu różaniec, ale teraz już nie. Teraz już jest, dla niej to jest takie, stało się takie normalne. To nie jest nic tam...
Bo to jest chyba to, co zauważył ten kolega z pracy. Normalnie. Rodzice się, no mama się zmieniła, ale nadal jest moją mamą, nadal jest normalną mamą.
Normalnie żartujemy, śmiejemy
się.
Śmiejemy się
i fajniej spędzamy czas i potrafimy i pojechać gdzieś i coś fajnie zrobić i się pośmiać i powygłupiać i to nie jest tak, że no normalnie jesteśmy.
Kończy nam się czas antenowy, a jeszcze jedna ważna rzecz, od której właściwie zaczęła się nasza znajomość i rozmowa. Przeżywanie tego czasu, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, uroczystości wszystkich świętych i tej popkulturowej, ale też niebezpiecznej zawartości, która otacza nas ze wszystkich stron, także dzieci. Z córką nie było problemów, jak ona będzie chciała przeżywać?
Znaczy ona już wiedziała. Ona troszeczkę się, że ona, ale ona, powiedziałam, że nie i koniec, nie ma i był chwilowy bunt, mamo, ale dlaczego? Ja mówię, słuchaj, ja nie muszę ci
tłumaczyć. Chciała się przebierać? Nie chciała, robić psikusów?
Chciała. Ale niestety, no.
Tak. Mama była konsekwentna.
Tak.
Przyszli chłopcy, ale to tak, po cukierki.
To tak trzeba. To samo jest przy księdze z religią, że też dzieci wypisują z religii i tak dalej, i tak dalej. A potem się dzieją z dziećmi takie rzeczy, co my mamy też świadectwa różne wokół siebie. Że dzieci po wypisaniu z religii wpadają w narkotyki i tak dalej. Ja wiem, że no niektórzy ludzie do tego tak nie podchodzą, bo
oczywiście
nie łączą
mówimy, że
tych...
się dzieje zawsze, ale
tak, nie zawsze,
przypadki.
Ale nie łączą tych faktów. A nam się wydaje, że niestety, jeżeli ta wiara, tak jak nawet tutaj przykład tej siostry zakonnej, że bo czasami może być tak, że to dziecko coś usłyszy, nie wiemy, jak to wpłynie na jego dalszy rozwój. Może coś usłyszy o tym Bogu, o tej Maryi, że coś w nim pęknie, coś się zmieni.
Najgorsze jest to, że już można powiedzieć dorośli ludzie na jakimś poziomie, o określonym statusie, mówią teraz, że trzeba dziecko wypisać z religii.
Tak,
bo zazwyczaj nie podoba im się to, bo jakaś afera z księdzem i tak dalej.
Ale ja mówię, nie oceniajmy nikogo. Ja nie chodzę do kościoła dla księdza.
Tak, to jest podstawa, że nie chodzimy
że
dla księdza.
Nie chodzimy
tam
dla księdza.
Jezus. A poza tym, niestety, akurat jako kościół, każda aferę to jest, powiedzmy, rozmuchana niesamowicie.
Ale my nie oceniamy nikogo.
Nie, to już nawet nie o to chodzi. Bo dążę do tego, że nikt nie mówi o księżach, misjonarzach, którzy narażają swoje życie, żeby ewangelizować. O księdzach, którzy oddali swoje życie. Teraz ostatnio, dzisiaj jest rocznica pogrzebu Popiełuszki. Na przykład.
Jak on zginął?
Nikt nie mówi o takich. Zapominamy bardzo szybko o nich. O Janie Pawle II ludzie zapomnieli.
Żyjemy tym, czym żyją media. Tak.
Tym żyją
i kiedyś jeden ksiądz też bardzo mądrze powiedział. Mówi, z czym się, bo prowadził zajęcia w technikum. Z chłopakami. Z czym wam się kojarzy ksiądz? Oni, z pedofilami. On mówi, to szkoda. Ja rozumiem, tylko że szkoda, bo mówi, statystyki mówią co innego. Księża są na dalekim miejscu. I na tam jedno z czołowych miejsc to są tam nauczyciele, ojcowie, wujkowie i tak dalej. Księża są, tylko że każda ta afera jest rozmuchana do apogeum jakiegoś. Wiadomo, to jest Kościół Chrystusa zawsze był zwalczany i nic się nie zmieniło przez 2000 lat. Tylko, że ostatnio słuchałem wywiadu też z młodym człowiekiem, jakimś szefem partii, zmienił się szef partii i generalnie bardzo inteligentny facet. Tam wykształcenia ekonomista, odpowiadał na pytania tak, że prowadzącemu tamtemu dziennikarzowi to, no, nie wiedział, co mówić. I dostał pewno pytanie, na którym po prostu się tak przejechał. No oczywiście, no, dla mnie to jest skończony temat z tą partią, z tym człowiekiem, bo dostał pytanie, że no, pana, powiedzmy, autorytet, do którego pan się odwołuje w polityce,
tak,
twierdzi, że stosunek seksualny z 8-letnią dziewczynką nie powinien być karany w ogóle w Polsce. Co pan na to? On mówi, no ja się nie będę wypowiadał w jego... Chciał wyminąć te pytania, ale nie odpuścił prowadzący i mówi, no to jeżeli byłoby głosowanie w Sejmie, właśnie tak, czy karać, czy nie karać, co by pan, jakby pan zagłosował? On nie odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że no, ja jestem z wykształcenia ekonomistą, nie będziemy o tym mówić. Ja tak sobie pomyślałem, człowieku, najważniejsza rzecz, która dzisiaj dostałeś pytanie, na wszystkie inne odpowiedział perfekcyjnie, a na tym pytaniu, jednym zwykłym, 8-letnie, powiedzmy, dziecko, które może mieć zniszczone życie, ty pokazałeś swoją prawdziwą twarz. Dlatego teraz ktoś mi powie, powiedzmy, o księżach czy coś, to ja powiem sobie, zobaczcie, jacy są politycy, zobaczcie też inne w ogóle branże i inne dziedziny życia i nikt mi nie powie, że można kogoś oceniać przez pryzmat jednego księdza, bo my znamy wielu bardzo dobrych księży. I to jest najbardziej przykre i niesprawiedliwe, że, no, powiedzmy, rozmuchuje się afery.
Główne jest tak. To, że my chodzimy do kościoła.
Tak.
To chciałem powiedzieć, że...
Nie dla księdza.
Te argumenty, które przed chwilą, Grzegorz, powiedziałeś, pewnie nie przekonałyby wielu, bo on wie o księżach swoje
tak,
i to jest, i to może być prawda.
Tak.
Wyroki są prawdziwe, sprawy są
oczywiście
zbadane.
Że tak.
Ale widzi człowieka, który ceni kościół i widzi w nim dobrych księży, a jednocześnie jest, jak powiedzieliście, normalnym człowiekiem.
Tak.
I to może być budujące i to może zmienić obraz kościoła, także księży.
Tak, także mówię, to są to, no bardzo, tylko mówię, nie powinniśmy unikać tych rozmów, jako...
No ale wróćmy do tej...
Zostały nam
tak.
Ostatnie 3 minuty audycji.
Tak.
Cały czas trwamy w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. Temat tych niewinnych zabaw pod tytułem
tak.
Halloween, przed którymi wy swoje dzieci chcecie uchronić. Dlaczego?
Tak. Halloween to wystarczy przeczytać. To każdemu mówię, że zobaczcie, skąd wywodzi się to święto w ogóle. I w ogóle czy można nazwać to święto.
Mhm.
Bo święta powinny kojarzyć się bardziej z naszą tradycją, z naszą wiarą. A to święto, w cudzysłowie, wywodzi się z praktyk okultystycznych,
tak,
satanistycznych. I sataniści w tym momencie, w dzisiejszych czasach, obchodzą. To jest najważniejsze
święto
satanistyczne.
Oni to zawłaszczyli, te stare tradycje, bo to lata 60. Tak, Kościół Szatana, kiedy oni mają to swoją uroczystość w Wigilii Wszystkich Świętych naszą, tak?
Tak. I to jest generalnie wiele świadectw i księża egzorcyści też mówią, że to nie chodzi o to, żeby oni mówią, ludzie przede wszystkim mówią, że to tylko zabawa, ja tam nie wierzę, nie wyznaję szatana, tylko że tutaj nie ma zabawy,
tak,
bo w tym momencie prawdziwi wyznawcy szatana oddają jemu cześć. A jeżeli człowiek ma wydrążoną dynię, zrobi i tam przebiera się i tak dalej, to nieumyślnie też to robi.
Mhm.
I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Po prostu.
A jeszcze do tego dochodzą takie atrakcje, w cudzysłowie oczywiście, jak wywoływanie duchów, czy jakieś inne tam dziwne rzeczy, które są niebezpieczne duchowo i później jest duży problem się robi. Powiedział jeden właśnie ksiądz, który ma do czynienia, znaczy miał do czynienia z walką duchową całe życie swoje, że narkotyki są komunią szatana. Kiedy człowiek odchodzi od Boga, między innymi przez Halloween, przez takie wywołanie duchów, można bardzo łatwo odejść od Boga.
Nam głównie o to chodzi, że ludzie nie mają świadomości.
Zagrożenia.
Świadomości tego zagrożenia, co to za sobą niesie.
Mhm.
Bo to tylko zabawa.
Tak, że jeżeli dziecko nie wie, co to jest komunia święta, Eucharystia i tak dalej, no to komunia szatana, czyli te narkotyki, coraz bardziej są popularne teraz. No jeden nawet dyrektor tutaj spod ciechanowskich szkół na policję dzwonił, że mówi, zróbcie coś wreszcie, bo torebki po narkotykach można grabkami tutaj zbierać, no nie? W podstawówce. Także to jest temat i szkoda, że ludzie nie widzą proporcji, także skąd się co bierze, także jeżeli zabierajmy kościół, mówimy, że a kto by chodził do kościoła, że to szkoda czasu, bez sensu, no to z drugiej strony nie ma próżni.
Wydaje mi się, że gdybyście ten temat poruszyli na początku audycji, to pewnie wielu słuchaczy machnąłoby ręką, przyłączyłby kanał. No bo znowu o tym Halloween, ile można słuchać. Ale po waszym świadectwie życia, o tym, co mówiliście, o waszym podejściu do małżeństwa, o także zmaganiach z Panem Bogiem, który dawał znaki, a czasami niełatwe, myślę, że na zakończenie audycji ta przestroga jest we właściwym miejscu. I ten czas, kiedy trwamy jeszcze w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, jest chyba czasem, kiedy można o tym przypomnieć. Ale przede wszystkim dziękuję wam za świadectwo waszej łączności w związku z Jezusem Chrystusem. Bo jak jest Bóg na pierwszym miejscu...
To jest wszystko na swoim miejscu.
Wszystko jest na swoim miejscu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj wyjątkowymi gośćmi audycji Świętość w Codzienności byli Grzegorz i Małgorzata. Młode, dobre małżeństwo, które podzieliło się z nami świadectwem życia. Dzięki serdecznie.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.
Dobranoc.
Dobranoc.